Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Filch. Proszę Państwa, z Global Times mam artykuł, a Washington wykorzystuje swojego byłego wroga, czyli Wietnam, aby działać przeciwko Chinom. Tak, no więc ja może skupię się na przedstawieniu Państwu tego artykułu, bo sądzę, że to jest rozsądniejsze. Prezydent USA Barack Obama ogłosił całkowite zniesienie embarga na broń dla Wietnamu w czasie swojej wizyty w tym kraju. Z kolei armia amerykańska jest chętna, aby dostać coś w zamian. Na przykład dostać dostęp do wietnamskich portów morskich, zwłaszcza strategicznego portu Cam Ranh Bay. A to nowe posunięcie ze strony Stanów Zjednoczonych, aby przejść do równoważenia, do strategii równoważenia Chin na obszarze Azji i Pacyfiku, które jakby pokazuje pragnienie Waszyngtonu wzmocnienia współpracy wojskowej z krajami sąsiadującymi z Chinami. I teraz wracamy do sprawy, którą ja sam już przeżyłem, a mianowicie wojna wietnamska, długotrwała wojna wietnamska, która dla Amerykanów była koszmarem, albowiem straciło tam życie 58 tysięcy amerykańskich żołnierzy. A USA w końcu przyznało się do porażki. Ja pamiętam te helikoptery, które lądowały na dachu ambasady amerykańskiej w Sajgonie, które ewakuowały pracowników, nie tylko pracowników ambasady, ale również tych, którzy w jakiś sposób mogli się tam dostać do tej ambasady. Amerykański sekretarz obrony dawno, dawno temu, Robert McNamara, powiedział, że Amerykanom nie powiodło się w Wietnamie, ponieważ nie doceniliśmy siły nacjonalizmu do motywowania ludzi do walki i umierania za swoje przekonania i wartości. Teraz Waszyngton ironicznie próbuje manipulować nacjonalizmem wietnamskim, aby skierować go przeciwko Chinom. Bo to, że bez wątpienia, że to o tym mówiłem, że mamy do czynienia z czymś, co spokojnie można nazwać nacjonalizmem wietnamskim, skierowanym przeciwko Chinom, to istotnie w rzeczy samej tak jest. Otóż teraz amerykański senator John McCain, który kiedyś był więźniem w Wietnamie, a obecnie jest przewodniczącym Senackiej Komisji Sił Zbrojnych i odgrywa główną rolę, i on właśnie odgrywa główną rolę w odstąpieniu od zakazu sprzedaży śmiercionośnej broni do Wietnamu, wierząc, że dzięki temu Hanoi będzie mogło przeciwdziałać wzrostowi Chin. A przepraszam bardzo, ale zaczął deszcz padać. Słyszycie Państwo jego odgłosy. Mam nadzieję, że akurat te odgłosy Państwu nie przeszkadzają. Mili Państwo, i teraz tak, od 1984 roku, kiedy rząd Ronalda Reagana, którego my bardzo, bardzo sobie cenimy, jak Państwo pamiętacie, oficjalnie zakazał sprzedaży broni do Wietnamu. Ten okres skończył się w 2014 roku, kiedy administracja Obamy częściowo złagodziła embargo na broń, a zmieniając politykę odzwierciedlającą ewolucję regionalnego krajobrazu geopolitycznego. Albowiem spór o Morze Południowochińskie oferuje Amerykanom szansę stworzenia z Wietnamu kolejnego partnera. Pod koniec kwietnia amerykański sekretarz obrony Ashton Carter zeznał na przesłuchaniach w Kongresie, że jest konieczne, aby zwiększyć siłę Wietnamu skierowaną przeciwko Chinom. No właśnie, więc tutaj jakby, dlatego myślę, że dlatego moje komentarze są zbędne, ponieważ artykuł jest wystarczająco mocny. Co ważniejsze, amerykańscy producenci broni są chętni do sięgnięcia po rynek broni wietnamski, którego skala zakupów pomoże zwiększyć w USA zatrudnienie w przemyśle zbrojeniowym. Według raportu CPRI, czyli tego sztokholmskiego instytutu, import broni przez Wietnam stanowi 3% światowej sprzedaży broni od 2011 do 2015 roku. Wietnam jest 8 na liście największych importerów broni. Wietnam na przykład nabył kilka okrętów podwodnych z Rosji, klasy Clio, myśliwce z Francji, Szwecji, z Izraela. Nie wiem, jakie myśliwce produkuje Izrael, myślę, że żadnych nie produkuje, chyba że F-16, znaczy F-ki. A już nie mówiąc oczywiście o dronach. Amerykanie nie funkcjonują, znaczy nie byli do tej pory obecni na rynku zakupów wietnamskich, no i właśnie to się zmienia. Podobno Wietnam chciałby mieć na swojej liście zakupów, widzi samoloty P-3C Orion. Te samoloty szpiegowskie, które latają wzdłuż wybrzeży chińskich. Proszę Państwa, nowa strategia zapoczątkowana przez Cartera w dialogu Shangri-La w Singapurze w ubiegłym roku doszła do skutku. Otóż Waszyngton planuje zaoferować pomoc wojskową dla niektórych krajów Azji Południowo-Wschodniej w wysokości $400 milionów. A pomoc, czyli ja rozumiem, albo na jakichś bardzo preferencyjnych warunkach, albo bez żadnych warunków. $400 milionów to może nie jest jakiś wielki zastrzyk, no niemniej jednak coś tam to jest. Oprócz współpracy wojskowej, Waszyngton stara się również wciągnąć Hanoi w różne ekonomiczne rozwiązania. Jak Państwo wiecie, Hanoi dołączyło, Wietnam dołączył do Trans-Pacific Partnership, a Wietnam liczy w ten sposób na to, iż jego produkty mogą wejść w ten sposób na rynek amerykański na bardziej sprzyjających warunkach. Ale autor tego artykułu pisze bardzo słusznie, ale to nie przyjdzie na pewno łatwo. Czyli dostęp wietnamskich artykułów do amerykańskiego rynku na pewno nie przyjdzie łatwo. A na pewno wietnamscy producenci odzieży nie będą dopuszczeni do importu surowców spoza TPP, a będzie to cios dla Wietnamu, bo jego przemysł włókienniczy głównie importuje surowce z Chin. Zerwanie więzi biznesowych przez Wietnamczyków z producentami chińskimi zakłóci globalny łańcuch dostaw dla wietnamskich odbiorców i może się dla nich źle skończyć. No tutaj są w tym artykule są kolejne przykłady. Udział długu w wietnamskim PKB wzrósł z 35% w 2009 do 81% w 2015. Według oficjalnych danych Wietnamu budżet wojskowy w 2014 roku wyniósł 4,3 miliarda US dollars. Dlatego też, jeśli Hanoi będzie chciało kupować broń w Stanach Zjednoczonych, no to być może ten ciężar tych zakupów stanie się nie do zniesienia. Jeszcze chwileczkę. Spór na temat Morza Południowochińskiego jest sednem relacji między Chinami i Wietnamem. Obie strony wykorzystują różne środki do utrzymania tych swoich wzajemnych stosunków w grze w taki sposób, żeby, no, żeby nie odpaść z tej gry. Głównie Wietnam oczywiście. Chiny do tej pory wyznaczyły na lądzie swoje granice z Wietnamem i w Zatoce Beibu również. Więc być może mogą znaleźć w sobie więcej mądrości w celu rozwiązania sporów na Morzu Południowochińskim. Chiny, kładąc podwaliny pod pokój między obydwoma krajami, na przykład w ramach inicjatywy współpracy w Delcie Mekongu, zaoferowały Wietnamowi, znaczy kilku krajom, ale głównie Wietnamowi, 11,5 miliarda dolarów kredytów preferencyjnych dla krajów wzdłuż tej rzeki. Wietnam będzie głównym beneficjentem tego programu. No więc to świadczy o tym, że Wietnam musi w pewnym momencie będzie musiał podjąć decyzję, co mu się bardziej opłaca, z kim mu się bardziej opłaca współpracować i iść do przodu. Czy z Chinami, które są blisko i z którymi mają bardzo różnorodne, wielorakie interesy, czy z Amerykanami, którzy są paręnaście tysięcy kilometrów dalej. No ale to jest kwestia zaufania. To tutaj końcówka tego artykułu brzmi w ten sposób. Chiny, Stany Zjednoczone nie powinny oszukiwać w pewnym sensie. Może to słowo nie jest najlepsze, ale w pewnym sensie oszukiwać Wietnamu i innych krajów ASEANu po to, aby tylko odciągnąć je od Chin. Owszem, Wietnam może być sojusznikiem amerykańskim, ale to być może będzie stanowiło zagrożenie dla bezpieczeństwa regionalnego. Proszę Państwa, ja uważam, że ten artykuł w pewnym sensie kładzie kawę na ławę. To jest rzadka sytuacja w chińskiej prasie. Global Times słynie z tego, że właśnie taką kawę na ławę kładzie, ale tutaj ja sądzę, że istotą tego jest to, iż autor jest pracownikiem naukowym w Instytucie Badań Finansowych w Renmin University of China, czyli największym, najbardziej prestiżowym w Uniwersytecie Chińskim. Tutaj w tym artykule autor pokazał, że jest coś za coś, że Wietnam ma do wyboru. Albo pójdzie w interesy z Amerykanami, albo pójdzie w interesy z Chinami. Za każdą z tych dróg trzeba będzie jakoś tam zapłacić, prawda? To niestety nie jest tak, że coś się dostaje za darmo. No więc to Wietnamczycy będą musieli zdecydować, co im bardziej odpowiada. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.